Nasz gość dnia.
Pułkownik Zbigniew Jankowski, dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Boże, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
To ilu więźniów rozpoczęło z wami ten 2025 rok?
Zakład Karny w Czerwonym Boże składa się z dwóch jednostek. Z Zakładu w Czerwonym Boże i Oddziału Zewnętrznego w Grądach Woniecko. Łączna liczba ewidencyjna miejsc to jest ponad 1250. Natomiast zaczęliśmy ze stanem ewidencyjnym około 960 osadzonych.
To jest mniej czy więcej na przestrzeni lat? Czy ta liczba utrzymuje się na podobnym?
To mniej więcej się tak utrzymuje. Można powiedzieć, że delikatna tendencja spadkowa jest. Ale delikatna.
Delikatna.
Tendencja.
Nie są to wielkie nadzieje.
To znaczy, nadzieje. No, skazani przychodzą na różne z różnymi wyrokami, różne kary. Mogą się ubiegać o różne formy wcześniejszego skrócenia tego pobytu, czyli o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o przerwę w karze. Jest to udzielane przez sądy, także no, ruch w biznesie jest.
Jeśli tak możemy to nazwać. No właśnie, gdybyśmy mieli ich sklasyfikować, ilu jest tych niebezpiecznych więźniów, ilu jest tak zwanych alimenciarzy, bo myślę, że często jest to powielane.
Znaczy, nie chciałbym używać może sformułowania niebezpieczne. My dzielimy zakład karny typy, zakłady karnych na zakłady karne typu zamkniętego, półotwartego i otwartego. To jest taka podstawa. I w zakład karny w Czerwonym Boże składa się z wszystkich tych typów. I w zakładzie karnym typu zamkniętego, jak sama nazwa mówi, tam, gdzie warunki są najbardziej zaostrzone, czyli cele są zamknięte praktycznie całą dobę. Na chwilę obecną mamy około 500 osadzonych. Natomiast w tych warunkach półotwartych i otwartych mamy no, w granicach 450 osadzonych. Tak to mniej więcej wygląda. Natomiast z tym niebezpiecznym i mniej bezpiecznym, no oczywiście jeżeli widzimy, że zachowanie jakiegoś osadzonego odbiega od normy, zagraża nam i tak dalej, bądź też zrobi coś, co zgodnie z prawem pozwala nam zakwalifikować go do tych skazanych niebezpiecznych, no to jest kwalifikowany i wywożony z naszej jednostki. W naszej jednostce w Czerwonym Boże nie mamy oddziału dla skazanych niebezpiecznych.
A gdyby, jeśli już rozpoczął pan dyrektor ten temat, to często zdarzają się takie sytuacje niebezpieczne, no bo przypomnijmy, chociażby nie wiem, czy ktoś z państwa słyszał, czy też nie, ostatnio ratownik medyczny został zaatakowany w Siedlcach, zaatakowany podczas pomagania, podczas interwencji ze skutkiem śmiertelnym. I teraz pytanie, czy takie niebezpieczne sytuacje też zdarzają się w Czerwonym Boże?
Znaczy zdarzają się w każdej jednostce penitencjarnej. Kwestia tylko ilości takich zdarzeń. Tutaj mówimy o napaści na funkcjonariusza, czyli w trakcie pełnienia obowiązków służbowych osadzeni dokonują czynów, czyli atakują funkcjonariuszy. Zdarzają się takie sytuacje.
No bo z drugiej strony taki osadzony pewnie, kiedy ma karę, nie wiem, 25 lat czy dożywocia, to z drugiej strony, czy ma coś do stracenia?
Do stracenia, ale to też, jeżeli byśmy przeanalizowali te ostatnie wypadki i osadzonych, którzy dokonali takich czynów, okazałoby się, że właśnie tych, którzy mają 25 lat albo dożywocia, to w ogóle ten problem nie dotyczy. Bardziej chodzi tutaj o osoby, które są w początkowej fazie odbywania kary. W różnym stanie są dostarczane osoby do naszej jednostki. Czasami to są w ciągach alkoholowych, w ciągach narkotycznych. I po trafieniu do takiej jednostki mamy tak zwany system odstawienny. Czyli on tak naprawdę na dobrą sprawę nie wie, co robi i w tym momencie zachowuje się irracjonalnie i może dochodzić, albo też często dochodzi właśnie w takim stanie do napaści na funkcjonariusza. Czyli zdarza się, że to są osoby, które mają kilka miesięcy kary pozbawienia wolności, ale sam fakt, w jaki sytuacji się znalazło, albo stan zdrowia ich determinuje do tego.
To jest ich reakcja na tę sytuację, w której
znaczy, może nie na tyle na sytuację, co na pewnie na uzależnienie, no bo jeżeli mamy alkoholika, który jest w ciągu alkoholowym od iluś tam miesięcy, trafia do zakładu karnego, gdzie dostęp do alkoholu jest całkowicie ograniczony, no wchodzi on w ten okres odstawienny i wtedy zaczynają się różne dziwne rzeczy.
I to są takie sytuacje najczęściej.
Tak. To w takich sytuacjach najczęściej dochodzi do tych napaści na funkcjonariuszy. Na szczęście są to no nie było poważnych napaści w zakładzie karnym w Czerwonym Boże. Znaczy poważnych takich, żeby funkcjonariusz poniósł jakiś większy uszczerbek na zdrowiu.
Ilu więźniów odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności?
Jeżeli chodzi o zakład karny w Czerwonym Borze, to mamy na chwilę obecną 12 osadzonych, którzy odbywają kary pozbawienia wolności, natomiast w całej Polsce to jest ponad 600 osób. No i z roku na rok liczba tych osób odbywających karę pozbawienia wolności no, przybywa, no, bo coraz więcej jest orzekanych takich kar.
W jaki sposób wygląda ich proces resocjalizacji? Osoby, która wie i jest świadoma, że nigdy na wolność nie wyjdzie.
No i właśnie tutaj jest taka najciekawsza z punktu widzenia resocjalizacji i oddziaływań penitencjarnych ta kwestia, bo do tej pory, tak na dobrą sprawę, niczym nie różniło się to oddziaływania od oddziaływań w stosunku do osadzonych, którzy mają krótsze wymiary kary. To jest ta sama cela. Ten sam porządek wewnętrzny, te same oddziaływania. Znaczy, mamy przygotowane programy dla skazanych z długoterminowymi karami pozbawienia wolności, natomiast nie odbiegało to, albo nie odbiega to bardziej od normy.
A chyba powinno odbiegać, no bo to jest inna sytuacja.
Nawet nie chyba powinno to odbiegać, bo tutaj można by było się odwołać do reguł europejskich, które dotyczących wykonania kary pozbawienia wolności, które mówią, co prawda nie narzucają, bo to reguły nie są wykładnikiem jakimś prawnym i tak dalej, ale wskazują jakiś kierunek, które mówią, żeby sposób wykonania kary pozbawienia wolności dla tych osób, czyli skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności, był jak najbardziej zbliżony do warunków wolnościowych. To tak w skrócie cytuję. Tutaj nie o to, że skazany na dożywocie będzie mógł sobie opuszczać zakład karny, chodzić, nie wiem, na przepustki i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia ochronne, niczym to się nie różni od warunków zakładu karnego typu zamkniętego, natomiast różni się co do warunków w celi mieszkalnej. No jeżeli zaczęliśmy ten temat, to...
No właśnie, i ja też muszę powiedzieć, pozwolę sobie tutaj postawić przecinek. Dowiedziałam się przed anteną, tuż przed rozpoczęciem naszej rozmowy, że wy macie taki pomysł, jak zmienić ten proces, jeśli chodzi o więźniów, no potocznie mówiąc, dożywotni.
Znaczy... Pomysł. My pracujemy nad programem, jest to pomysł, który chcielibyśmy wdrożyć w życie. Na chwilę obecną mamy zielone światło i te prace idą do przodu. I o co tutaj chodzi? No, najważniejsze to jest zadanie, trzeba sobie zadać podstawowe pytanie, czym jest kara pozbawienia wolności i jaką funkcję ma spełniać. No to tutaj oczywiście, no, kara pozbawienia wolności to odizolujemy jakąś jednostkę, że tak powiem, zamykamy ją w zakładzie karnym, ograniczamy w znacznym stopniu, ograniczamy jej funkcjonowanie, ale robimy to wszystko na czas określony. Bo większość osadzonych, którzy trafiają do zakładu karnego, mają początek i koniec kary. I nawet jeżeli ta kara to jest 5 lat, 10 albo 25 lat, to ten osadzony, który trafia, wie, że za 25 lat on opuści zakład karny i będzie mógł normalnie funkcjonować w normalnych warunkach. Czyli będzie mógł sobie pójść do restauracji, nie wiem, zamówić w KFC kurczaka,
spędzić czas z rodziną, tak.
Usiąść na krześle, a nie na taborecie. Natomiast nie dotyczy tej grupy osób, które tego końca kary nie mają, czyli skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności. My ograniczamy państwo, do końca życia pozbawiamy ich pewnych możliwości korzystania z rzeczy, z których mogliby korzystać na wolności. I mówię tu o takich prozaicznych rzeczach, to nie mówię o jakichś historiach, ale nawet sam fakt, że wyposażenie celi mieszkalnej to jest stół więzienny i taborety więzienne. Czyli ta osoba do końca życia nie usiądzie na krześle. Będzie siedziała do końca życia na taborecie. Nie będzie miała mikrofalówki albo nie będzie wiedziała, jak z niej skorzystać. Nie będzie miała lodówki w celi mieszkalnej do końca życia. Nie będzie mogła z tego skorzystać. Nie będzie mogła, jednym z elementów tego naszego programu będzie stworzenie takiej pracowni kuchennej, gdzie będą mogli sobie skazani na dożywocie ugotować obiad i potem go odgrzać, czyli będzie mógł, prozaicznie mówiąc, pójść kupić sobie kurczaka, upiec tego kurczaka i go zjeść.
Czyli to będzie taka namiastka normalnego życia?
No, będziemy się starali w pewien sposób, oczywiście to normalnego życia, dać im możliwość w cudzysłowie takiego normalnego funkcjonowania, także w celach mieszkalnych nie będzie taboretów, a będą powiedzmy krzesła, będzie troszeczkę większa przestrzeń życiowa, nie będą to te 3 albo 4 metry, tylko troszeczkę więcej, będzie więcej zajęć, będą zajęcia ukierunkowane właśnie na pracę, podjęcie zatrudnienia, będzie tak zwana strefa komfortu, bo proszę sobie wyobrazić, że cela mieszkalna to 5-osobowa, i do końca życia to jest w granicach 16 metrów kwadratowych. I do końca życia pani siedzi w takiej klatce. Oczywiście tu jest jeszcze kwestia ofiar i tych, którzy są ofiarami tych osób.
Właśnie, bo ktoś może powiedzieć.
Tak,
właśnie.
Ja nie chcę wchodzić tutaj w kwestię przestępstwa, ofiara i tak dalej. To są skazani, to są osoby, które dokonały czynów złych, brutalnych, bardzo brutalnych, zostały skazane na karę dożywotniego pozbawienia wolności i do końca życia będą siedzieć w zakładzie karnym. Oczywiście po jakimś tam czasie mogą ubiegać się o dobrodziejstwo warunkowego przedterminowego zwolnienia, ale to już jest sugestia sądów okręgowych i tylko sądy mogą im coś takiego dać. Natomiast z założenia te osoby do końca życia mają siedzieć w zakładzie karnym. Natomiast chodzi o to, żeby do końca życia też nie były pozbawione pewnych takich prozaicznych, dla nas nawet często w życiu codziennym niezauważalnych rzeczy w funkcjonowaniu, które w sposób pozytywny wpływają na funkcjonowanie tych osób. Bo tutaj też chodzi o dyscyplinę, o
właśnie,
porządek.
A jak oni psychicznie podchodzą do tego swojego wyroku i myśli, że nie wyjdą na wolność?
Wie pani co, ja z doświadczeń swoich, które mam z skazanymi, którzy zostali skazani na dożywotną karę pozbawienia wolności praktycznie, nie spotkałem się z osobami, które już w fazie wyroku, bo nie mówię tutaj na fazie przygotowania, czyli tymczasowego aresztowania, ale już jak już po zapadnięciu wyroku i już nie, większość liczy na to, że wyjdzie w ten sposób. Tak? Że jednak za 30 lat, czy to tam za ileś, jak będzie mogło
ubiegać
się.
Czyli jednak mają nadzieję.
Mają nadzieję, utrzymują, jeżeli mają rodzinę, często mają tych rodzinę, znajomych, utrzymują ten kontakt i liczą na to, żeby wyszli.
A to jest możliwe?
Znaczy, to wszystko zależy od sytuacji. No jeżeli osoba, która została skazana na... To już czysta arytmetyka, liczymy. Jeżeli ma tam 40 lat, został skazany na dożywocie, a teraz można ubiegać się o warunkowe po 30 latach, czyli będzie miał 70 lat, jak będzie mógł się ubiegać o sam fakt otrzymania tego warunkowego, co nie znaczy, że to warunkowe przedterminowe zwolnienie dostanie. Czyli to może być tak, że oni po prostu zaczną normalnie wymierać.
Jak ocenia pan warunki więźniów w celach? Trochę o tym zaczęliśmy mówić. Bo na przykład słyszymy, że w Norwegii są świetne.
Wszyscy byśmy chcieli, żeby warunki odbywania kary, wykonania kary były takie jak w krajach skandynawskich. I to dotyczy i warunków bytowych osadzonych, i warunków socjalnych funkcjonariuszy, i wynagrodzenia funkcjonariuszy, i przełożenia osadzony na funkcjonariusza, czyli ilość osób zatrudnionych. Wszyscy byśmy tak chcieli, tylko trzeba po prostu sobie odpowiedzieć prosto. Nas na to na razie nie stać. Natomiast na sytuację obecną, jaka jest w Polsce, uważam, że warunki wykonywania kary, odbywania kary, czyli warunki w celach mieszkalnych są coraz lepsze.
Telewizory są w celach?
Telewizory są w celach.
Czyli trochę więźniowie osadzeni wiedzą, co dzieje się w Polsce
wiedzą,
i na
co
świecie.
Dzieje się w Polsce. Wie pani, to nawet zakład karny w Czerwonym Borze, to tak na przykład. No dzisiaj mamy 80. rocznicę wyzwolenia Auschwitz, a my w zakładzie karnym dzisiaj mamy również takie wydarzenie, które jest zorganizowane dla osadzonych odnośnie wyzwolenia Auschwitz i kultury żydowskiej. Za miesiąc, 24 lutego, zapraszam bardzo serdecznie, mamy duże wydarzenie na temat tolerancji, różnic religijnych, społecznych, gdzie będą brali udział uczniowie z szkół łomżyńskich, zambrowskich i nasi podopieczni. Także to też nie jest tak, że my ich zamykamy w ciemnej celi bez dopływu informacji z zewnątrz i bez...
A oni chcą w tym uczestniczyć?
No tak, to jest jakaś forma atrakcji. Robimy koncerty, spotkania z znajomymi, znanymi osobami, spotkania z kapelanami, z stowarzyszeniami katolickimi, ale nie tylko, którzy przychodzą do tych osadzonych, wymieniają się informacjami, ale w takim pozytywnym oczywiście informacjami, wiedzą, doświadczeniami. No osadzeni, pomimo tego, że to jest zakład karny typu zamkniętego, to nie jest tak, że oni są odizolowani całkowicie od informacji, od społeczeństwa. No, musimy coś robić, czyli podejmować działania zmierzające do poprawy ich zachowania, do tak zwanej readaptacji.
Za kratki można trafić za niewinność?
A tego to nie wiem. To jest trudne pytanie i my nie decydujemy, znaczy nie, to nie chodzi o decydujemy. Podstawą przyjęcia do zakładu karnego jest wyrok. W wyroku jest napisane, kto, gdzie i na ile ma trafić do zakładu karnego. I my nie dyskutujemy tutaj, czy ten wyrok jest słuszny, niesłuszny. To jest po prostu
chociaż
wyrok.
Ja myślę, że są tacy więźniowie, którzy uważają, że trafili tam niesłusznie.
Znaczy myślę, że to jest nawet całkiem spora grupa osadzonych, która uważa, że jest
tak jak zawsze,
za niewinność. Bądź też za rzeczy, które były na tyle błahe, że osadzenie w zakładzie karnym jest taką karą niewspółmierną. To jako taką ciekawostkę opowiem, że mamy to cały czas, trzeba powiedzieć, osadzonego, który był u nas chyba już 72 razy i zawsze za niewinność trafił. No. I zawsze się dziwi, czemu on znowu tutaj trafił.
Może nie 72, ale takich sytuacji pewnie jest więcej.
Jest tak, tylko że to taka charakterystyczna osoba, która czasami nie zdąży dojechać do domu, a już policja go z powrotem przywozi.
I wcale nie do trzech razy sztuka.
Tak.
Dobrze, mówiliśmy sobie chwilę, spoglądam już na zegarek, o tych sytuacjach niebezpiecznych. Jak kobiety radzą sobie w takich sytuacjach? Bo to jest praca z mężczyznami. Więc jak one sobie radzą? Bo kobiety jako funkcjonariuszki zakładu karnego w Czerwonym Boże pracują.
Jest ich dużo i znaczy dużo. Jest sporo kobiet, pracują w pionach administracyjnych, w pionie wychowawczo-psychologicznym, w pionie ochrony.
No właśnie, o ten pion ochrony.
I radzą sobie świetnie, naprawdę. Tutaj, co by też nie powiedzieć o tych naszych podopiecznych, to jeszcze chyba w narodzie polskim, to tak mówię na pusto, jest taka kultura i szacunek dla kobiet. Że nawet ci bandyci albo złoczyńcy, którzy odbywają kary pozbawienia wolności, jednak z dużym szacunkiem odnoszą się do kobiet. I tutaj wyprzedzam kolejne pytanie, czy były sytuacje jakieś trudne albo niebezpieczne związane z funkcjonariuszkami. To nie było, w naszej jednostce nie było nigdy napaści bezpośredniej na funkcjonariuszkę. Zdarzały się zaczepki słowne. Tak, takie sytuacje się zdarzały. Natomiast nie było i mam nadzieję, że nigdy nie będzie sytuacji niebezpiecznej w postaci napaści.
I ostatnie już pytanie, panie dyrektorze. Dlaczego w Czerwonym Boże leje się krew?
Dlaczego leje się
krew? Niby jest bezpiecznie, a tak naprawdę leje
dlatego,
się krew.
Dlatego, że to trzeba zacząć od tego, że praca w więzieniu, znaczy, to nie jest praca, to jest służba. To jest służba. My nie pracujemy, my służymy narodowi i to jakby ktoś tam...
Ale nie charytatywnie.
Nie charytatywnie, tak, ale to też wiąże się z tym, że osoby, które są w więzieniu, pracują w więzieniu, mówią, że o moich funkcjonariuszach i pracownikach są bardzo zaangażowani w wszelkie akcje pomocowe. No i jedną z takich akcji pomocowych jest akcja krwiodawstwa, która... No ja w zakładzie karnym w Czerwonym Boże jestem od 6 lat dyrektorem i w sumie no nie chciałbym powiedzieć, że to ja zainicjowałem tę akcję, ale mniej więcej w tym samym czasie zaczęliśmy regularnie, jakby to nie zabrzmiało, przepraszam, co miesiąc oddawać krew. Czyli co miesiąc przyjeżdża do nas rentgenobus i w granicach 40-50 funkcjonariuszy oddaje to krew i to też jest taka ciekawa sytuacja, bo zauważana nawet przez stację krwiodawstwa centralną w Białymstoku, że rzadko się zdarza, że w jakiejś instytucji tak regularnie tak dużo funkcjonariuszy chciało pomagać i żeby ta krew tak się lała strumieniami.
No i niech leje się nadal, jeśli tak możemy to powiedzieć. Pułkownik Zbigniew Jankowski, dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Boże, był naszym gościem dnia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9:30.